Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
W zasadzie zawsze, kiedy człowiek coś zaczyna, on musi mieć cel. Były niedziele przygotowawcze, tak zwane przygotowawcze, one przygotowywały nas do Wielkiego Postu. Ich celem było przygotowanie nas do Wielkiego Postu. Celem Wielkiego Postu jest spotkanie Paschy, najpierw Wielkiego Tygodnia, później zaś Paschy Chrystusowej. Celem naszego życia jest przeistoczenie naszej upadłej natury i uczestnictwo w wiecznej pasce. W wiecznej pasce. To jest cel naszego życia. Natomiast jaki cel jest dzisiejszego naszego spotkania? Ja wspominam sobie, kiedy święty Jan Chryzostom zwracał się do chrześcijan Konstantynopola i mówi tak: wy codziennie przychodzicie na nabożeństwo, codziennie służycie psalmy. Gospodzie, pozwól, Ciebie usłyszę ja, żertwa wieczernia. Ale czy zastanawialiście się, co oznacza żertwa wieczernia? Czy wiecie, czy zastanawialiście się, czy w ogóle jest żertwa poranna? A jeżeli jest, to dlaczego tylko mówi się o żertwie wieczerniej? I święty Jan Chryzostom zmobilizował, zobligował dla tych ludzi, którzy interesowali się danym tematem, żeby zgłębiać ten temat, żeby poczytać, żeby przestudiować nieco i dowiedzieć się odnośnie żertwy wieczerniej. Natomiast dzisiaj mamy mówić o świętym Janie Klimaku i jego przepięknym dziele Lestwicy. I ja bardzo krótko mógłbym powiedzieć, że Lestwica, każdy szczebelek tej drabiny, on pozwala nam wejść na krzyż. Każdy szczebelek, jeżeli my przestudiujemy dokładnie każdy szczebelek, on pozwoli nam, aby wejść na krzyż i z dziękczynieniem być właśnie na krzyżu. Tak jak Zbawiciel wszedł na krzyż ze względu na nasze zbawienie. Teraz, jaki scenariusz jest mojego wystąpienia? Oczywiście ja bym was zachęcił do tego, żebyście wzięli to przepiękne dzieło Lestwice i tak jak to się ma w typikonie czy w tradycji świętych monasterów, że Lestwica czyta się w czasie Wielkiego Postu. Ona jest bardzo pożyteczna. Co prawda święty Jan Klimak, pisząc to dzieło, on pisze dla mnichów. Zwraca się, ono jest skierowane bezpośrednio do mnichów. Ale czy to znaczy, że my nie możemy z tego skorzystać? Czy zastanawialiśmy się na tym, czy jest specjalna Ewangelia dla mnichów, czy jest tylko jedna Ewangelia, która się zwraca do człowieka, która mówi o tym, jak powinniśmy żyć, żeby się zbawić. Święty Jan Chryzostom powiedział tak: mnich niczym się nie różni od laika, od wiernego. Jedyna różnica rzeczywiście, która jest, to tylko to, że mnich nie wstępuje w związek małżeński. Natomiast wszystko pozostałe, ono odnosi się do człowieka, bez względu, kim on jest. I teraz, co chciałbym wam zaprezentować? Kilka myśli, dosłownie, które wybrałem z tego dzieła Lestwicy. Te myśli to były podkreślenia, moje podkreślenia, kiedy ja byłem właśnie w murach tego monasteru. Czytając Lestwicę, robiłem sobie takie notatki. I teraz postarałem się to wszystko pozbierać i przeilustrować. Ale zanim to uczynię, chciałbym jeszcze kilka słów odnośnie biografii świętego. Chociaż ona, biografia, jest bardzo taka, jeżeli tak można powiedzieć, bardzo wątła, bardzo mało faktów mamy z życia świętego Jana Klimaka, niemniej jednak można nieco powiedzieć. Święty Jan Klimak wstąpił do monasteru mając 16 lat. Po 4 latach przyjął postrzyżyny mnisze i był uczniem świętego Martiria, prepodobnego Martiria. Z prepodobnym Martiriem on przebył około 20 lat, 19 lat był w posłuszaniu u tego świętego. Po śmierci swego nauczyciela przez 40 lat żył w pustyni i mając już 75 lat został igumenem monasteru świętej Katarzyny na Synaju. Spójrzcie, mając 75 lat został igumenem. To o czymś mówi. Mówi to o tym, że zanim się wyjdzie do ludzi, trzeba się przygotować. I to nie może być tylko przygotowanie intelektualne, kiedy my czytamy wiele ksiąg, dowiadujemy, mamy wiele wiadomości, ale to jeszcze ma być to doświadczenie życiowe, doświadczenie życia duchowego. Ja tutaj bynajmniej nie chcę powiedzieć, że ludzie młodzi, często ludzie młodzi, oni mają to doświadczenie. Nawet w biografii świętego Jana jest powiedziane, że on będąc młodym człowiekiem, mając 16 lat, miał doświadczenie starca tysiącletniego. To też mówi o tym, że on już wtedy miał to doświadczenie. Niemniej jednak wyszedł do ludzi, będąc już, jeżeli tak można powiedzieć, kardiognostą, czyli tym człowiekiem, który widzi serce, duszę drugiego człowieka. Widzi nieistotnie, nie w istocie duszy, ale widzi, jakie jest zabarwienie danego człowieka, duszy tego danego człowieka. Tylko wtedy człowiek może być prawdziwym duchownikiem, ojcem duchowym, jeżeli on widzi, jeżeli on stawi diagnozę przychodzącego do niego człowieka, nie na zasadzie tego, co usłyszy od tego człowieka, a widzi jego wnętrze. Po głębokiej modlitwie widzi wnętrze. Święty Serafim z Sarowu, on powiedział tak: często przychodzili do mnie ludzie i po tym, jak opowiedzieli o swoim życiu, o swoich problemach, wydawało mi się, że ja im odpowiem tak i tak. Ale ja nie odpowiadałem. Szedłem, żeby się pomodlić, żeby Bóg mi odkrył, co powinienem powiedzieć danemu człowiekowi. I okazywało się tak, że to, co powiedziałem, było zupełnie czymś innym, niż zamierzałem powiedzieć. Czyli z mego doświadczenia wydawało się, że temu człowiekowi trzeba powiedzieć właśnie to. Okazuje się, że należy się modlić. Boże, powiedz mi, daj mi mądrość, co powinienem powiedzieć danemu człowiekowi, żeby się nie pomylić. I to jest też bardzo ważne. I święty Jan Klimak miał ten dar rozsądzenia, dar widzenia wnętrza człowieka i mógł prawidłowo postawić diagnozę. I teraz już chyba przejdę do myśli świętego prawdopodobnego Jana Lesnicznika, który żył na przełomie VI i VII wieku. Oczywiście nie wiadomo, gdzie on się urodził. Niemniej jednak możecie spotkać takie źródła, które mówią, że urodził się w Konstantynopolu, w arystokratycznej rodzinie i był człowiekiem nauki. Niektórzy go określają jako scholastyk, czyli ten, który zdobył wiedzę poprzednio. Ta ikona świętego Jana Lesnicznika pochodzi z XIII wieku. Następna ikona, właśnie tutaj nazwa grecka, Ioannistis Klimakos. Stąd też my mówimy święty Jan Klimak. To jest właśnie ta lesbica świętego Jana Lesnicznika, ikona z XIII wieku, która nawiązuje do praojca Jakuba, który widział drabinę i aniołów wchodzących i schodzących. To jest ten monaster świętej Katarzyny, tam, gdzie miało miejsce spotkanie Mojżesza z samym Bogiem, otrzymanie dekalogu. Także tutaj święty Mojżesz w nieopalimej kupinie także widział obecność Bożą i w tym monasterze był igumenem. Mamy trzy tytuły dzieła Lesnicy. Jest to drabina boskiego wstępowania. Ona nawiązuje właśnie do Jakuba, do tego widzenia Jakuba, świętej drabiny, poświęcenie duszy, rzadziej spotykane, a także tablice prawa duchowego. Właśnie to, ta ostatnia nazwa nawiązuje do Mojżesza. Dlatego też niektórzy świętego Jana Klimaka nazywają nowym Mojżeszem. Struktura dzieła Lesnicy. Mamy 30 stopni, które nawiązują do 30 lat życia samego Chrystusa. I widzimy, że pierwsze 3 stopnie mówią o porzuceniu świata. Następnie 4, 26 stopień to życie aktywne, po grecku praxis, działanie duchowne i 26, 30 stopień to życie kontemplacyjne. To jest pierwszy stopień. I tutaj mamy takie słowa świętego Jana Klimaka. Prawdziwy przymus i nieustanny ból jest udziałem tych, którzy razem z ciałem usiłują wstąpić do nieba, zwłaszcza na samym początku drogi grzeczy, zanim nasze kochające rozkosz usposobienie i twarde serce nie uspokoi się i oczyszczone przez jawny żal nie zwróci się do miłości Boga. Czyli jeżeli żyjemy w świecie, czy przychodzimy do monasteru, jest ten pierwszy stopień. My musimy chcieć. I to najczęściej przychodzi nielekko. Musimy siebie przymuszać. I nieustanny ból asystuje nam na tej drodze. I nie ma innej drogi. Już ten pierwszy stopień mówi o wejściu na krzyż. Następnie pij chętnie szyderstwo, jak wodę żywą od każdego człowieka dającego ci do picia ten napój oczyszczający. Czyli szyderstwo, ból, który sprawiają nam ludzie, tutaj święty mówi, że jest to napój oczyszczający z lubieżnej żądzy, bo wtedy głęboka czystość wzejdzie z twojej duszy, a światło Boga nie opuści twojego serca. Następna myśl cenna. Kto wierzy w senne widzenia, ten wcale nie jest doświadczony. A kto zupełnie nie wierzy, Tak umiłował mądrość, jest filozofem. Wierz tym snom jedynie, które oznajmiają ci karę i sąd. A jeśli doprowadzają cię do rozpaczy, to i te sny są od demonów. Czyli tutaj widzimy, często mówimy, że nie można wierzyć żadnym snom. Otóż Święty mówi, że można. Można, ale jeżeli te sny mówią o karze i sądzie, z tym, że jeżeli ta perspektywa dochodzi do takiego poziomu, że one nas wprowadzają w rozpacz, do rozpaczy, to i wtedy musimy wiedzieć, że źródłem tych snów są demony. Posłuszeństwo. To piękne słowa, które też dla nas wszystkich powinny być cenne. Posłuszeństwo jest grobem własnej woli i zmartwychwstaniem pokory. Tylko człowiek pokorny może mieć prawdziwe posłuszeństwo. Posłuszny jak martwy, nie sprzeciwia się i nie wyróżnia ani w dobrym, ani w tym, co wydaje się złe. Posłuszeństwo jest pozbycie się duchowej roztropności, rozsądzenia przy bogactwie roztropności. Czyli tutaj też mamy te piękne słowa. Czym jest prawdziwe posłuszeństwo? I jak się ma, w jakich relacjach jest posłuszeństwo do roztropności? Roztropność to oczywiście rozsądzenie. Po wejściu na bieżnię pobożności, posłuszeństwa, nie powinniśmy już padać i sądzić czymkolwiek naszego dobrego nauczyciela i sędziego. Tutaj nauczyciel i sędzia to nasz duchowy ojciec. Nawet jeżeli zobaczymy w nim, jak w człowieku, jakieś niewielkie przewinienia, w przeciwnym razie ci badający nie będą mieli żadnej korzyści z posłuszeństwa. Święty Jan Klimak mówi tak: zanim wybierzesz Ojca Duchowego, musisz się głęboko, bardzo mocno pomodlić. Ty przypatrz się dokładnie i już jeżeli wybierzesz, to wówczas nie poddawaj próbie. Nie poddawaj próbie, chyba że twój duchowy ojciec będzie cię wprowadzał albo w herezję, albo w grzech. Wówczas możesz odmówić posłuszeństwa. We wszystkim pozostałym powinieneś słuchać swego duchowego ojca i nie badać go. Już powinniśmy w całości słuchać. Tutaj też odnośnie ojca duchowego. Gdy nasz lekarz w sensie duchowy ojciec, twierdzi, że nie jest w stanie nam pomóc, wtedy trzeba poszukać innego. Może wtedy rzeczywiście, jeżeli on mówi, że nie jest w stanie pomóc, my możemy się zwrócić do kogoś, kto jest bardziej doświadczony. Bo mało kto leczy się bez lekarza. Któż jest zaprzeczy, gdy stwierdzimy, że jeśli mając doświadczonego sternika, jaki statek rozbił się na morzu, to bez sternika, bez osoby, bez duchownika, z pewnością uległby całkowitej zagładzie. Czyli bez duchownego ojca my nie możemy płynąć przez morze życia naszego. Święci ojcowie określają śpiewanie psalmów jako zbroję, modlitwę jako twierdzę, czyste łzy jako kąpiel omywającą, zaś błogosławione posłuszeństwo wyjaśnili jako wyznanie i spowiedniczystwo, bez którego nikt z tych, którzy podlegają namiętnością, nie ujrzy Pana. Widzicie, posłuszeństwo tutaj określa się jako spowiedniczystwo. Ci, którzy rzeczywiście w swoim życiu wyznają Chrystusa. I bez tego nie mogą ludzie, którzy podlegają namiętnościom, nie mogą ujrzeć Boga. Tutaj taka silna, wydaje mi się, myśl. mówi się o aniołach, że nie upadają, a nawet, jak twierdzą niektórzy, że upaść nie mogą. Natomiast ludzie upadają, ale szybko mogą się podnieść, ilekroć się im to przyprawi. I jedynie demony, upadłszy, nie powstają. Oczywiście każdy z nas, czytając teologiczne traktaty, widzi, że czasami u świętych ojców są pewne myśli, które dają duże do zastanowienia. Święty Siluan z Atosu mówi tak: jeżeli będziesz żyć pobożnie i Bóg da ci przebywanie w raju, ale kiedy będziesz widział człowieka, który jest poza rajem, który cierpi, który przeżywa wielki ból, czy ty będziesz w stanie być szczęśliwy, widząc ból drugiego człowieka? A jeżeli nie, to jak to się ma do tego przebywania? Są to takie bardzo trudne momenty, bardzo trudne. Jednak święty Jan Klimak ładnie to wyjaśnił na tych trzech poziomach. Każdy, kto odrzuca słuszne czy niesłuszne pohańbienia, odrzuca swoje zbawienie. A każdy, kto z trudem czy bez trudu takie przyjmuje, prędko osiągnie odpuszczenie przewinień. Widzicie, my, kiedy nas często niewinnie ludzie osądzają, my się zaczynamy gniewać na tych ludzi. My nie chcemy tego, my się sprzeciwiamy. I święty Jan Klimak mówi: jeżeli my się sprzeciwiamy temu, my nie chcemy się zbawić. My nie chcemy zbawienia. Dlatego, że powinniśmy przyjmować ze strony innych te bolesne strzały jako wielki dar, który pomaga nam w zbawieniu. Niestety, myślę, że rzadko kto z nas, niewielu z nas, idzie właśnie tą drogą. A iść wszyscy powinniśmy. Ktoś, kto w rozmowie chce trwać uporczywie przy swoim zdaniu, niech wie, że choćby i mówił słusznie, zapadł na diabelską chorobę. Jeśli postępuje tak, rozmawiając z równymi, to może go uleczyć skarcenie przez znaczniejszych. Ale jeśli zachowuje się tak też wobec znaczniejszych i rozsądniejszych, to ludzie nie są w stanie go uleczyć. Też wydaje mi się bardzo silne słowa. My zazwyczaj, kiedy rozmawiamy z kimś, mamy swoje zdanie i nawet mamy taką świadomość, że to, co twierdzimy, jest obiektywne i ktoś się myli. Zaczynamy się kłócić. Zaczynamy dochodzić do tego, że moje zdanie powinno być. Święty Jan Klimak mówi o tym, że jeżeli tak jest, zapadliśmy na diabelską chorobę. A dlaczego tak? Dlatego, że apostoł Paweł mówi: nie mamy takiego zwyczaju, żeby się kłócić, żeby wchodzić właśnie w taki dialog i dochodzić do takiego momentu, kiedy tracimy wewnętrzny spokój. My mówimy o tym, jak powinno być, ale jeżeli ktoś nie przyjmuje, my nie wchodzimy. Nie wchodzimy na dialog, który nas prowokuje do utraty wewnętrznego spokoju. W mniejszej wspólnocie przyczyną wszystkich upadków i łamania nakazów jest to grzactwo. Jeśli byś pokonał tego despotę, to jest obżarstwo, to każda twoja siedziba sprzyjać będzie w dążeniu do wolności od namiętności. Jeśli jednak ono, to obżarstwo, będzie tobą władać, to wszędzie oprócz grobu będziesz zagrożony. Tam później możemy spotkać u ludzi świeckich taką płaszczyzną, która jest podłożem wprowadzającym w inne grzechy, jest zachłanność. Zachłanność. inaczej srebrolubie. U mnichów jest obżarstwo. Posłusznikiem jest ten, kto ciałem stoi przed ludźmi, a umysłem poprzez modlitwę uderza w niebiosa. Też takie słowa, które wydają mi się bardzo silne. Tutaj napisałem w polskim przekładzie posłusznik przetłumaczono jako diakon. Ja tylko tak celowo mówię o tym, że to polskie tłumaczenie jest bardzo niedokładne. Bardzo niedokładne. Możemy z tego korzystać, ale bardzo ostrożnie.
Diakonie jest
służenie, tylko u nas diakon jest to stopień. Nie zdumiewaj się, kiedy ci powiem, bo za obrońcę mam Mojżesza, że lepiej jest zawinić przed Bogiem niż przed swoim duchowym ojcem. No tutaj takie słowa, które bardzo... Lepiej jest zawinić przed Bogiem niż przed swoim duchowym ojcem. Bo jeśli rozgniewaliśmy Boga, to nasz przewodnik może go z nami pojednać. A jeśli Jego rozgniewaliśmy, duchowego ojca, to nie mamy już nikogo, kto błagałby za nas. Widzicie, te słowa wydają się takie bardzo ostre. Jak to? Lepiej jest zawinić przed Bogiem, niż urazić człowieka. Jak to? Zupełnie ta wydaje się zachwiana hierarchia. Ale Święty wyjaśnia, że rzeczywiście tak jest. Kto stara się wyzwolić z namiętności i idzie do Boga, ten za stratę uważa każdy dzień, w którym nikt mu nie przyganił. Tak jak drzewa potrząsane przez wiatry głęboko rozpuszczają korzenie, tak i ci przybywający w posłuszeństwie mają silne i niewzruszone dusze. Czyli jeżeli ktoś nas uraził, osądził, to znaczy, że nie straciliśmy ten dzień. To powinniśmy się z tego cieszyć. Czy cieszymy się? Nie cieszymy się. A nie cieszymy się dlaczego? Dlatego, że widocznie ta droga zbawienia jest wytyczona przez nas. Nie obiektywnie, a subiektywnie. To boli, a człowiek nie chce cierpieć. I w tym jest przyczyna. A prawosławie, prawdziwe prawosławie, ono jest cierpieniem i ciągłym cierpieniem. Jest wejściem na krzyż. Ale to nie w pesymizmie, dlatego że my przez krzyż już widzimy światło zmartwychwstania. Dlatego ono daje dla nas siłę. Pokajanie jest aktualizacją chrztu. Pokajanie jest przymierzem z Bogiem co do drugiego życia. Pokajanie jest nabywcą pokory. Pokajanie jest nieprzerwanym oskarżeniem cielesnej beznadziejności. Pokajanie jest córką nadziei i zaprzeczeniem rozpaczy. Pokajanie jest dobrowolnym wytrzymanie wszystkich udręczeń.
To tak jak w akafiście. Co to znaczy pokajanie? Jeżeli rzeczywiście my możemy się skruszyć swoim sercem, duszą, pokajać się, ono jest właśnie tym.
Nie przerażaj się, bo to jest bardzo optymistyczne. Nie przerażaj się, gdy codziennie upadasz. I nie odstępuj od drogi Bożej, lecz uparcie powstawaj z upadku. A strzegący cię anioł niewątpliwie uczci twoją wytrzymałość. Gdy rana jest świeża i ciepła, to naturalnie łatwa jest do wyleczenia, ale te zadawione, zaniedbane i zapuszczone goją się trudno i wtedy do leczenia potrzebują długiego wysiłku, skalpela i ognia. Z czasem wiele ran jest nieuleczalnych, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Także to optymizm jest, nawet kiedy codziennie człowiek upada, jeżeli przed Bogiem, jak celnik, jak łotr, jak nierządnica, umie zapłakać, uderzyć się w piersi i prosić przebaczenia, wówczas idziemy drogą zbawienia. Natomiast jeżeli nie żałujemy, jeżeli grzeszymy i zaczynamy uważać grzech za coś, co stanowi normę, wówczas dochodzimy do takiego stanu, kiedy czasem właśnie ta rana nieleczona staje się nieuleczalna. Chociaż, jak mówi święty, u Boga wszystko jest możliwe. Nawet to, co jest, wydawałoby się już, jest nieuleczalne, jeżeli rzeczywiście zwrócimy się z dziecięcym płaczem do Boga, Bóg może to uleczyć. Ten, kto naprawdę troszczy się o swoim zbawieniu, za zmarnowany uważa każdy dzień, który nie płacze, nawet jeśli uczynił w nim coś dobrego. Święty Jan Klimak mówi, że istotą jest płacz. Ja wiem, że dla nas to brzmi bardzo dziwnie. Płacz. Co to znaczy? Codziennie płakać? Jak to płakać? To nie jest ten sentymentalny płacz. Płacz, kiedy nas coś boli, utraciliśmy kogoś bliskiego, to nie jest ten płacz. To jest płacz za swoje grzechy. Kiedy człowiek wspomina, widzi swoje grzechy i on płacze. To jest ten płacz, o którym mówi święty. Oznaką starannego pokajania jest uważać siebie na zasługującego na wszystkie zdarzające się widzialne i niewidzialne utrapienia, także te większe. Czyli symptomem prawdziwej pokuty, pokajania jest ten stan, co by nas nie spotkało, my dziękujemy Bogu. My jesteśmy zadowoleni. My staramy się zgodzić z tym i podziękować Bogu, że tak jest, jak jest. Nie jest możliwe u człowieka, by spędzić dzień pobożnie, o ile nie będzie uważał i o ile nie będzie go uważał za ostatni w swoim życiu. Jest to pamięć o śmierci, naszej śmierci. Jeżeli będziemy myśleć, uważać, wychowamy w sobie taki stan wewnętrzny, że ten dzień, a rzeczywiście ten dzień może być ostatni. My wychodzimy, kładniemy się do łóżka, tak naprawdę nie wiemy, czy wstaniemy. Wielu ludzi kładnie się i nie wstaje już. On może być ostatni, ale u nas, no niestety, rzadko kto z nas wychowuje, stara się, żeby ten stan on był aktualny. Wydaje nam się, że to jeszcze długo, jeszcze będziemy żyć, jeszcze zdążymy, żeby przynieść pokajanie. Na samym tak naprawdę często bywa inaczej. Potoki łez powstałe po chrzcie są ważniejsze niż chrzest. Silne słowa. Choć słowa te wydają się brzmieć zuchwale, bo chrzest zmywa zło, które było w nas przedtem. Łzy zaś omywają grzechy dokonane po chrzcie. No, święty Jan Klimak odważnie, bardzo odważnie mówi, że łzy, woda naszych łez jest niejako ważniejsze nawet od wody chrztu. Dlatego, że one wymagają tego wielkiego wysiłku, nawet codziennego wysiłku. Akt chrztu, on nas wprowadza, jest bramą do życia duchowego, do cerkwi. Natomiast łzy chrztu, pokajanie, to jest codzienne nasze zadanie. Niech osiągną doskonałego płaczu, chyba ten, pomyłka jest płaczu, ten, kto płacze, kiedy tylko zapragnie. Lecz ten, kto nauczył się płakać o tym, co jest zbawienne dla duszy, a nawet nie osiągnął doskonałego płaczu ten, kto płacze o rzeczach zbawiennych, lecz ten, kto płacze, jak Bóg tego chce. Bo to są bardzo ważne słowa. Z płaczem danym od Boga nieraz łączy się najniewdzięczniejsza łza próżnej chwały. Ale tę niezawodnie i zbożnie rozpoznamy, skoro tylko poczujemy w sobie, że nawet płacząc
popadamy w otchłań gniewu. Często płaczemy. Płacz jest wielkim darem. Ale często płaczemy i płacz wprowadza nas w bardzo pyszne myśli. My widzimy, że inni nie posiadają łez, ale ja to posiadam. I łzy mnie wprowadzają w pychę. I to jest mój wielki upadek. I takim symptomem, że moje łzy, mój płacz nie jest prawdziwy, kiedy ja płaczę, ale od razu mogę się na kogoś rozgniewać. Jeżeli popadam w taki stan, to jest symptom tego, że moje łzy, mój płacz jest nieprawdziwy. Nieprawdziwy w sensie nieduchowy. Widziałem u niektórych płacz i widziałem u innych płacz z powodu, iż nie posiadają płaczu. Ci ostatni, którzy nie posiadają płaczu, choć mają możliwość płaczu, są jakby nie mieli, a dzięki swojej dobrej niewiedzy pozostają nietknięci. O nich zatem było powiedziane, Pan poświęca ślepych. Czyli dobrze, jeżeli ktoś posiada prawdziwy dar łez, płaczu, ale jeżeli ktoś nie ma takich łez i on wewnętrznie płacze o tym, że nie posiada tych łez, to tak naprawdę w istocie rzeczy Święty mówi, że to są łzy. Że to są łzy. Łzy o tym, że nie ma tych łez. To jest wewnętrzny płacz.
W chwili wyjścia duszy z ciała nie będziemy oskarżeni o to, że nie czyniliśmy cudów, że nie zajmowaliśmy się teologią, że zaniedbaliśmy kontemplację, ale niewątpliwie zdamy Bogu rachunek z tego, żeśmy nieustannie nie płakali.
Znowu to jest taka myśl, którą często powtarzam sobie, zapamiętałem i często powtarzam tą myśl, że w zasadzie kiedy staniemy przed Bogiem, Bóg nas zapyta o to, czy mieliśmy pokajanie, czy umieliśmy płakać za swoje grzechy, czy też nie. Nie będzie nas pytać, czy chodziliśmy po wodzie, czy wskrzeszaliśmy umarłych, czy czyniliśmy cuda. Zupełnie nie. A czy mieliśmy pokajanie? To jest istota.
Ludzie wielcy znoszą urazy szlachetnie i z radością, a święci i pobożni, to jest prepodobni, mogą wysłuchać pochwał bez szkody.
Czyli tak w zasadzie dla nas bardziej niebezpieczne są pochwały. Pochwały, kiedy nas ludzie chwalą. Dlatego Obciński i Starcy mówią, nie chwal drugiego człowieka, dlatego że jeżeli go chwalisz, ty kradniesz u niego. A my w naszej takiej dyplomacji codziennej jesteśmy przyzwyczajeni. Nawet jeżeli w istocie rzeczy tak nie jest, my zaczynamy chwalić. No taka estetyka nasza. A to nie jest prawidłowe. I nawet, widzicie, wielcy ludzie, oni z radością znoszą urazy. Natomiast prepodobie, święci, oni mogą bez szkody dla siebie wysłuchiwać pochwały.
Gdy usłyszysz, że twój sąsiad lub przyjaciel wymyślał ci, kiedy się oddaliłeś lub gdy łaje cię, kiedy jesteś blisko, wtedy okaż miłość, chwaląc go.
Czyli jeżeli ludzie nas osądzają, czy to jest przyjaciel, czy sąsiad, wówczas to, co powinniśmy zrobić dla tego człowieka, to okazać do niego miłość. A miłością do tego człowieka to jest właśnie pochwała, ale tylko wtedy. No jeszcze jest jeden motyw, o którym ja wiem. Można pochwalić jeszcze człowieka, kiedy człowiek popada w unynie.
unynie, to znaczy w rozpacz, tak? Kiedy w taki rozpacz, utratę sensu życia często, wtedy można człowieka pochwalić. W innym wypadku jest niewskazane. Kiedy zacznie w nas dojrzewać to święte grono pokory, to choć z trudem znienawidzimy wszelką ludzką sławę i pochwałę, wyzbywając się gniewu i złości. Czyli pokora nie szuka sobie poklasku. Krótko to stwierdzenie. Tutaj słowa proroka Dawida. Nie pościłem, nie czuwałem, nie spałem na gołej ziemi, ale byłem tylko pokorny i wkrótce zbawił mnie Pan. Jak gdyby to zewnętrzny nasz trud, jeżeli on nie doprowadzi do pokory, to my nie możemy się zbawić. Żadne dobre dzieło, ono nie będzie miało fundamentu, jeżeli nie będzie spojone pokorą. Niemożliwe jest, by ze śniegu puścił się ogień, a bardziej niemożliwe jest, by pokora trafiła się u schizmatyka lub heretyka. Jest to osiągnięcie jedynie prawosławnych, pobożnych i tych już oczyszczonych. No tutaj też u świętego mówi, że pokora, ona cechuje prawdziwych prawosławnych, którzy oczyścili siebie i jest niedostępna dla innych. Każda diabelska walka z nami rozpoczyna się na trzy zasadnicze sposoby. Albo poprzez nasze niedbalstwo, albo poprzez pychę, albo przez zawiść demonów. Pierwszy jest żałosny, drugi nieszczęsny, trzeci zaś trzykroć błogosławiony. Czyli jeżeli przyczyną walka z nami na trzy sposoby i tylko prawidłową przyczyną i błogosławieństwem jest wtedy, kiedy demon widzi, że idziemy prawidłową drogą, stara się nam przeszkadzać. Jeżeli walczymy z nim, z Bogiem pokonamy i ten trud jest trzykroć błogosławiony. O, tutaj bardzo odpowiedzialne słowa, akurat w monasterze, jeżeli one brzmią, to brzmią bardzo silnie. Światłem mnichów są aniołowie, a światłem wszystkich ludzi jest życie mnichów. Niech zatem czynią mnisi wysiłki, by stać się we wszystkim dobrym przykładem, nikogo w niczym nie narażając na zgorszenie, ani przez to, co robią, ani przez to, co wypowiadają. Bo jeśli światło staje się ciemnością, to jak bardzo pociemnieje ciemność, czyli ci, którzy żyją w świecie. No, myślę, że tutaj interpretować tego nie trzeba. Jest to wielka odpowiedzialność mnichów, którzy są światłością dla pozostałych ludzi i powinni przebywać na tym poziomie światłości. Oto w zasadzie już powiedziałem wcześniej, tą myśl, ona się powtarza. U tych w świecie korzeniem wszelkiego zła, czyli u ludzi świeckich, korzeniem wszelkiego zła jest chciwość albo srebrolubie, u mnichów obżarstwo. Oto jest też pytanie, które bardzo ludzie często stawiają. Jak poznać wolę Bożą? Kto pragnie poznać wolę Bożą, winien wpierw uśmiercić swą własną wolę. Gdy modli się do Boga z wiarą i niewinną prostotą, pyta ojców i braci w pokorze i bez zwątpienia w sercu, powinien przyjąć ich radę, jak gdyby pochodziła z ust Boga, choćby opinia przeciwna była jego własnym intencjom, choćby jego konsultanci byli niezbyt zaawansowani w życiu duchowym. Czyli jeżeli uświadcimy swoją własną wolę i nasza modlitwa jest gorąca przed Bogiem i zapytamy naszego Ojca Duchowego, który może nie jest aż tak wysoko w życiu duchowym, to Bóg przez naszego Ojca za naszą pokorę odkryje swoją wolę. Nie możemy tylko w tym wątpić. Jeśli odczuwasz radość albo spruchę przy jakimś słowie swojej modlitwy, kiedy się modlisz, zatrzymaj się na nim, na tym słowie, ponieważ nasz anioł stróż modli się wtedy wraz z nami. Jeżeli czytamy prawidłowo i akurat Bóg da, że jakieś słowo na tyle wejdzie w nasze serce, że poczujemy, też musimy być oczywiście bardzo ostrożni, ale poczujemy taką radość wewnętrzną czy ciepło, to Święty radzi, żeby pozostać na tym słowie i przebyć jakiś czas, dopóki to ta wewnętrzna radość przebywa. Dlatego, że wówczas, mówi, anioł stróż modli się wraz z nami. Choćbyś przeszedł całą drabinę cnót, nawet i wtedy módl się o odpuszczenie grzechów. Posłuchaj świętego Pawła, który woła do grzeszników. Jestem pierwszy z nich. I to w zasadzie to jest cytat, który kończy. Inaczej mógłbym zakończyć tak. Święty Efrem Syryjczyk powiedział: doskonałość najdoskonalszych zaprawdę jest niedoskonała i nie ma kresu zmagań w doskonałości. Przez całe życie musimy się zmagać, iść do doskonałości i nie ma krańca. To jest proces, który będzie trwał aż do grobu.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Ortodoksja.